Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński, polsko-holenderskie małżeństwo, pedagogów i filmowców, założyciele Akademii Dynamiczna Tożsamość, trenerzy komunikacji medialnej. Witam Was serdecznie w Radiu Gdańsk.
Witamy.
Dzień dobry.
Aktualnie prowadzicie zajęcia w ramach gdańskiego programu profilaktycznego dla nauczycieli psychologów z 12 szkół średnich na terenie miasta. Jakie problemy w kontakcie, bo tym się też między innymi zajmujecie, z uczniem ma dzisiaj nauczyciel albo psycholog?
No to jest ciekawe, jesteśmy po zdolnej edukacji, ale efekty jeszcze trwają. Znaczy dzieci wracali do szkoły, i teraz szkoła ma odrabiać program, ale dzieci jeszcze muszą się jakby najpierw integrować od nowa. I to cały czas jest czuć, że to nie jest logiczne, że jest tydzień integracji i potem od razu mają odrabiać. I to jest problem dla nauczycieli, jak robić i to, i to. To są dwa zadania, które się wykluczą, ale muszą to równolegle być jakby wykonane.
No właśnie, bo przez chwilę szkoła pracowała normalnie, a w tej chwili znowu się rozpoczęła zdalna nauka. Nie wiadomo też, co będzie dalej, po świętach, po nowym roku. To jest bardzo chyba frustrujące dla uczniów, też dla pedagogów. Jakie macie właśnie doświadczenia z pracy z nimi? Co mówią nauczyciele?
Nauczyciele widzą to, jaka jest różnica między kontaktem na żywo w klasie, a kontaktem online. Problemem zdalnej było zawsze włączenie kamery. Uczniowie nie włączali kamery, też nie dlatego, że nie chcieli, ale często sytuacja w ich pokoju, w mieszkaniu nie pozwalała na to. Jeśli rodzeństwo jednocześnie było w dwóch szkołach, to nawet dźwięk, który był w słuchawkach ucznia, nie do końca wystarczał do prowadzenia lekcji, a już nie wystarczał na pewno do budowania relacji. I to jest chyba taki podstawowy problem, że te relacje międzypokoleniowe, które my widzimy jako jeden z podstawowych czynników chroniący ucznia w szkole, w tym czasie, kiedy jest w szkole, on przez zdalną jest zminimalizowany, a ten czas niezdalnej edukacji teraz, taki rwany, nie jest wspierający. My staramy się i staraliśmy się w okresie, kiedy trwała edukacja stacjonarna, przygotować nauczycieli jakby od nowa do tego, żeby budowali relacje.
Właśnie, czy nauczyciele mają też takie poczucie, że oni jakoś teraz w cudzysłowie gorzej uczą, że te efekty nauki są po prostu bardziej mizerne, obawiają się tego, to jest też dla nich pewnie frustrujące, że przygotowują się do tych lekcji zdalnych albo prowadzili je przez prawie rok, tak, w sposób zdalny. Dzieci przyszły do szkoły i się okazuje, że niewiele na przykład potrafią albo niewiele zapamiętały.
No jest ogromny paradoks. Oceny są lepsze, ale to nie znaczy, że były takie duże kroki zrobione w programie. I to jest frustracja dla nauczyciela, że nie mogą nawet pokazać, że coś jest nie tak, bo wygląda wszystko na papie dobrze. I problem jest, nie da się wytrzymać jako uczeń 6 godzin albo 4 godziny non-stop zdalne. Było badanie, oficjalnie jest mówione, że 1/3 dzieci robią coś równolegle. My wiemy, że 100%. Bo nie da się skupić cały czas
na
taki ekran.
Jednocześnie były na lekcji i na przykład coś tam robiły dodatkowo sobie.
Albo słuchali na muzę, albo coś tam. Po prostu robili coś przyjemnego, aby
nie
przeżyć.
Nie skupiali się na tej nauce.
Właśnie.
Jakie to może mieć konsekwencje później dalej?
No konsekwencje są, że dzieci o wiele mniej uczą się. To jest po jednej stronie, ale też o wiele bardziej jest jakby problem w kontakcie.
I też nie mają chyba motywacji.
Nie mają motywacji, to znaczy o wiele mniej. Są też uczniowie, muszę mówić, którzy mają więcej motywacji, bo dla nich jest nawet przyjemne. To jest mniejszość, ale istnieje. Ale problem dla nauczycieli jest, oni są odpowiedzialni za wyniki w maturze. I mają panikę, krótko mówiąc. Po drugiej stronie, dzieci nie wiedzą, jak robić, bo są zgubieni.
Mhm. W tym momencie i w tej sytuacji, kiedy jesteśmy między stacjonarną edukacją, a zdalną i taką niepewnością, hybrydową edukacją, kiedy klasy znikają z powodu zarażenia COVID-em jednego z uczniów, bardzo trudno jest realizować warsztaty profilaktyczne, czy profilaktykę taką uniwersalną, taką pierwszorzędową, która obejmuje większą grupę uczniów. Bo oczywiście interwencje dzieją się i działy się, czy to była zdalna, czy niezdalna edukacja. Specjaliści w szkołach są. A nam w programie chodzi i chodziło od zawsze, żeby ten uczeń, ten dzieciak w szkole czuł się cały czas widziany, czuł przynależność do swojej grupy klasowej. żeby czuł się wysłuchany. Dlatego w naszym programie bardzo ważne jest, żeby od nowa dorosły czuł się nauczycielem z misją, żeby próbował aktywnie słuchać, żeby próbował reagować. I tutaj nam bardzo pomagają psycholodzy i pedagodzy szkolni, którzy na co dzień w szkołach, i to jest wiadomo, no nie przepełnionych, ale taka jest zasada, gdzie jest 600 na przykład uczniów i jest tylko jeden i drugi pedagog, czyli dwie osoby, które zajmują się wychowaniem, profilaktyką, odpowiadają za program wychowawczo-profilaktyczny w szkole, mają mieć na oku całą tą grupę 600 uczniów, czy nawet więcej.
To jest prawie niemożliwe. Dorosły ma być ten jako osoba wspierająca, tak? W ramach tego waszego projektu i pokazujecie nauczycielom, jak to można robić w praktyce po prostu. Ale i w tym wszystkim jeszcze, oprócz tych uczniów, nauczycieli, psychologów są rodzice.
I właśnie ta triada wychowawcza, w której rodzic gra istotną rolę, ponieważ jeśli spojrzymy na czas, dziecko dzieli czas między domem a szkołą. I tu ma dorosłego, więc jeśli będziemy próbowali robić jasną wspólną ramę, to może się okazać, że możemy i rozwijać pewne umiejętności, ale też pracować z deficytami ucznia.
Ale wielu rodziców może uważać, że to szkoła powinna w tej sytuacji, skoro jest ta zdalna nauka, skoro jest tyle problemów, bardziej się postarać, żeby dziecko tych problemów nie miało. Czy to jest dobre myślenie?
No w efekcie jest to trudno, bo problem jest, że dziecko siedzi w domu. Jest pod opieką rodzica. I badania pokazują, że największy wpływ ma rodzic.
Rodzic jest na przykład w pracy.
Ale w tym momencie i tak jest w domu. W Włoszech zaczynało się ta zdalna edukacja i nauczyciele od razu mieli frustrację, że nie mogą grozić jedynkami, bo już nie robi takie wrażenie online niż offline. I to jest problem, że nie mają jak grozić. I od nowa muszą budować relacje z klasą. Ale to tylko ma sens, jeżeli w domu też jest mówiono, że ta relacja jest ważna z nauczycielem. I to nie zawsze się staje.
Co dla nas jest ważne też, to dla nas ważne jest, żeby nadal patrzeć na procesy rozwoju mózgu nastolatka. Pomimo, że jesteśmy w okresie pandemii, pomimo, że edukacja zdalna miesza się z hybrydową i stacjonarną.
To tutaj się nic nie zmieniło.
Nic się
Ten
nie
mózg
zmienia.
Się tak samo rozwija.
Dokładnie tak. I
w podobny sposób jak przed pandemią.
Jeżeli będziemy patrzeć na to, że ta osoba jest nadal w jakimś procesie rozwoju, ma szanse, ma wyzwania i ma problemy. My z naszym mózgiem dorosłym, tym już przebudowanym, mamy możliwość nadal go używać. Brzmi to bardzo prosto i konkretnie, ale wierzymy w to, że nasza postawa taka obywatelska, taka nauczyciela z misją, jest jednym z podstawowych czynników naprawdę wspierającym ucznia teraz.
I co jest bardzo ważne, że dzieci potrzebują strukturę, bo ten mózg nie jest rozwinięty. Te struktury jest o wiele mniej, jeżeli jest dana edukacja.
Ale co to znaczy struktury?
No teraz jest bardzo prosto. Idź do szkoły, siedzisz 6 godzin, 8 godzin, wraca do domu. Struktura. Teraz siedź przy kompie, nie musisz się nawet ubierać, możesz siedzieć w piżamie, możesz słuchać muzykę, masz więcej luzu. To jest super po jednej stronie, po drugiej stronie nie ma struktury i dzieci zgubią się. I my musimy jako dorośli wymyślić nowe struktury.
Jakie sytuacje potencjalnie trudne mogą dotyczyć ucznia w tej chwili, w okresie pandemii, w okresie tej zdalnej nauki, gorszych kontaktów, braku struktury? W jaki sposób ten wasz projekt tutaj wspiera?
No najgorsze, jeżeli dzieci czują się niewidziane i na zdalnej to jest bardzo łatwo się czuć niewidziane, ale w klasie, jeżeli jest 31 osób w klasie, to jest bardzo trudno. Normalnie już jest trudno, ale teraz dzieci są o wiele mniej pewne. I co dla nas jest ważne, że nawet na początku tylko w lekcji jest pytanie, jak się czujesz do każdego losowo, że nie do grupowo, ale losowo, to w tym momencie co najmniej jest minimalny kontakt, w którym nauczyciel patrzy w oczach dzieci. I ja cię widzę, tu jesteś. I ja słucham, co ty mówisz do mnie. Skupię się, nie mam komentarz, skupię
się. Bo zdarzają się takie sytuacje, że nauczyciel może przez dni, tygodnie z jakimś uczniem po prostu nie rozmawiać. To chcecie powiedzieć.
Bardzo często nawet. I u nas zasada jest, musi mówić indywidualnie z każdym uczniem w tle klasy.
To od czego zaczyna taki nauczyciel tą pracę profilaktyczną według waszego projektu? Bo wy robicie warsztaty dla nauczycieli, dla psychologów, a potem oni z tą zdobytą wiedzą idą do swoich szkół i zaczynają pracę z uczniami. Jak to wygląda?
Przygotowaliśmy materiał, w którym mają gotowe scenariusze warsztatów, cykl 7 warsztatów, w których poruszamy tematy dotyczące procesów rozwoju mózgu nastolatka w bardzo podstawowy sposób, taki czytelny dla każdego. Koncentrujemy się na dobrych praktykach komunikacji międzypokoleniowej i rówieśniczej. pokazujemy, jakie jest znaczenie aktywnego słuchania, czyli mamy takie narzędzia, w których dialog między uczniami na tle klasy jest istotą przebiegu warsztatów. To jest taka rola dla wychowawcy nie dość łatwa, dlatego że on w tym momencie musi wyjść z roli transferu góra-dół, już nie jest tym, który nadaje, tylko jest tym, który słucha i obserwuje. Próbujemy opowiedzieć o profesji pedagoga i psychologa szkolnego, że to jest właśnie jedna z głównych cech, że najpierw popatrzę, co się dzieje, próbuję to zrozumieć, a potem rozpoczynam działanie. Tutaj nie ma być to dorosły ratownik, to ma być dorosły obserwator, który daje miejsce na pokazanie perspektywy dziecka w sytuacji, kiedy coś się dzieje. Myślimy, że wychowawcy mają złoty graal w ręku, dlatego że mają po pierwsze rolę wychowawcy, nie są tylko nauczycielem przedmiotowym, do tego są na stałe z dzieckiem. Do tego inni nauczyciele przedmiotowi informują wychowawców często w pokojach nauczycielskich, co tam się dzieje w tej klasie. Więc mają dużą, ogromną ilość wiedzy i oni też potrzebują struktury. Co my widzimy w tym programie? Może ekspresja, czy też charakterologicznie, nie każdy nauczyciel, który jest w roli wychowawcy, jest gotowy na pracę tego jakby pedagoga. Typu. Tego typu nie jest każdy. Co nie znaczy, że nie może tego spróbować. My namawiamy do takiej próby, jakby takiego doświadczenia. Jeśli nawet to ci uda ci tylko raz, to jeżeli już to spróbowałeś zrobić na łonie klasy, to sam zobaczysz, jakie masz wyniki.
Czyli ten program ma służyć temu, żeby uczeń na terenie szkoły dobrze się czuł, miał dobry kontakt ze swoim pedagogiem i żeby ten pedagog, ten wychowawca, na wczesnym etapie zauważył, że coś się dzieje nie tak w tej klasie, tak?
A też zauważył zmiany pozytywne, bo to jest obustronna szansa. To jest szansa, kiedy zobaczysz jakiś deficyt, ale też zobaczysz, że kiedy ten deficyt zaczął się, nagle on się zmienia. Jeśli wychowawca złapie ten dobry punkt, to tak wzmocni dziecko i to jest bardzo ważny czynnik chroniący.
Ale też jest tak, w trakcie COVID-u jest tak, że o wiele więcej są problemy psychiczne, o wiele więcej są strachy, stresy. I nie ma być tak, że pan psycholog, albo pani psycholog, albo pedagog musi wszystko załatwić. To jest domani jak w szpitalach, specjaliści nie dają rady sami to zrobić, muszą je pomóc od innych. I to jest tego, że bo jest pandemia, każdy jest potrzebny, aby jakby pomagać dzieciom. Nawet jeżeli nie czujesz się z twojej roli, nie możesz wysłać całej klasy do pedagoga albo do psychologa.
Właśnie, bo dzisiaj to jak się pojawiają problemy jakieś, to od razu się wysyła do pedagoga, do psychologa i to najczęściej i najchętniej gdzieś na zewnątrz. Ten projekt wasz ma też pomóc nauczycielom, kiedy dany problem jest jeszcze w szkole i nie wyszedł poza nią, tak?
No będzie w jakimś momencie, będzie ogromny problem, bo za dużo uczniów potrzebują specjalistów. Nie ma miejsca. I musimy coś robić przed tym momencie, że każdy da radę normalnie zdrowie przeżyć to wszystko. To znaczy dla każdego nauczyciela, dla każdego wychowawcy jest istotne, że rozumieją, że pierwsza ich misja nie jest, że dzieci mają maturę, ale że najpierw przeżyją tę pandemię.
A powiedzcie jeszcze, bo słuchają nas pewnie też rodzice, jak może się zachowywać dziecko, które jest niewysłuchane? Jakie problemy może generować to niezauważanie, o którym mówicie? Co się może z takim młodym człowiekiem dziać? Czy on może w jakiś taki sposób niewłaściwy, uznawany za niewłaściwy, zwracać na siebie uwagę?
Najważniejsze jest, żeby rozpoznać początek. Dlatego nasz program zaczyna się już od września, kiedy dzieci przychodzą z jednej szkoły, czyli z różnych podstawówek, do jednego liceum. Co jest bardzo ważne, żeby rozpoznać, jakby zrozumieć, poznać dziecko na początku, bo dopiero wtedy zobaczysz, że mówi więcej albo mówi mniej, albo przybiera maskę i zachowuje się inaczej, że angażuje się albo przestało się angażować. Jeśli nie znasz punktu zero, nie możesz tego rozpoznać. Rodzic teoretycznie zna punkt zero, ale zmiana środowiska ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej jest to ogromny krok w życiu dzieciaka. Zmiana środowiska teraz w czasie pandemii, no nieprzewidywalne dla nas. Nigdy tego jeszcze nie było.
Co jest ważne, że dziecko musi czuć i autonomię, jakieś poczucie, że istnieje odrębne i ma wpływ na rzeczywistość jako osoba. Druga rzecz, przynależność, że pomimo tego też ma kontakt z grupami, czuje się akceptowana. I trzecie, są jakieś osiągnięcie. No mówię, to teoretycznie szkoła jest od osiągnięcia, ale my chcieliśmy, że ta autonomia będzie wspierana w klasie od dziecka i przynależności. I co jest ważne, że to nie staje się, to po prostu jest antyspołeczne zachowanie. I to może być albo negatywne w sensie do środka, do depresji, do problemów, albo na zewnątrz, jakie antyspołeczne zachowanie.
Realizujecie ten program już od jakiegoś czasu. Jakie efekty zauważacie? Co się zmieniło?
Dzięki temu, że my sami jesteśmy w roli nauczycieli i od 4 lat pracujemy na bieżąco z 4 klasami, w roli nauczycieli stoimy przed grupą uczniów. Wiemy o tym, że nie tylko pandemia, ale też rozhukana ilość technologii i narzędzi IT w klasie minimalizuje takie dobre praktyki komunikacji.
Czyli jest coraz gorzej. Im bardziej jesteśmy otoczeni technologiami, tym coraz gorzej nam się porozumiewa tak wprost, werbalnie, twarzą w twarz, tak?
Pojawia się pewien rodzaj niecierpliwości, pojawia się, jakby zanika puenta, czas nie jest przeznaczany na rozmowę, w której słuchanie jest istotne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka ważna, że ta specjalizacja, ilość specjalistów i profesjonalizacja wychowania, profilaktyki w ogóle uczyniła to, że wychowawca bardzo łatwo problem dość prosty wysyła do pedagoga, bo przecież czy naprawdę uczeń palący papierosa to jest już problem, z którym trzeba wysyłać dziecko do pedagoga? Ja w moich czasach, jestem 70. rocznik, pamiętam, że tą sprawę załatwiał ze mną nauczyciel od geografii. Więc to jest pytanie, ile możemy my jako dorośli w roli nauczycieli, a potem wychowawców wziąć na siebie? Czy naprawdę nie możemy porozmawiać, zanim uruchamiamy procedury z pedagogiem czy z psychologiem, nawet w takiej formie interwizji, takiej ewaluacji ongoing? Słuchaj, a drogi tam pedagogu, nie radzę sobie z tym, co ty byś powiedział? I my chcieliśmy tym programem i chcemy, i to już się udaje po pierwszym etapie programu w tym roku szkolnym, czyli od września do teraz, wesprzeć pedagogów i psychologów szkolnych, chociażby tylko dlatego, że jest ich bardzo mało. Jeśli są 2 osoby na 600-700 uczniów w szkole, to jest im bardzo trudno. Program składa się ze szkoleń dla nauczycieli i pedagogów, psychologów. Składa się też z ankiety profilaktycznej, która jest prowadzona we wszystkich 12 szkołach. W 6 szkołach odbywają się warsztaty. W 6 pozostałych szkołach odbywa się tylko ankieta profilaktyczna. I tam się ujawniają pewne wyniki. Natomiast co jest istotne, program w ogóle z założenia otwiera puszkę Pandory w taki sposób, że w klasie, gdzie wprowadzane są na przykład warsztaty, były sytuacje, gdzie okazało się, że są bardzo dominujące osoby, które wywoływały presję na całej klasie. I w tym momencie, poza programem, który jest realizowany przez wychowawcę, już się rozpoczyna tak zwana stała praca profilaktyczna. Ponieważ głównym celem programu jest to, żeby przez pierwszy rok w klasie poznać klasę, dostrzec jej energię, plastykę, grupę uczniów, ich potrzeby, potrzeby szkolne i pozaszkolne, i potem rozpocząć stałą pracę profilaktyczną, która polega na tym, co się dumnie nazywa, i to jest bardzo istotne, tej pierwszorzędnej pracy profilaktycznej, bo według nas w czasie pandemii to jest podstawa i szkoła ma na to szansę.
I to nie jest koniec. Z tym rokiem ten projekt się nie kończy, bo on będzie kontynuowany.
Mamy nadzieję na kontynuację projektów i takie jest założenie, ponieważ naszą ideą jest to, żeby projekty profilaktyczne były realizowane nawet w ramach konkursów w roku szkolnym, nie w roku kalendarzowym. W szkole życie toczy się w roku szkolnym, niebudżetowym. Dlatego założyliśmy program na rok szkolny, a nie rok budżetowy.
I to jest dlatego, że będziemy skończyć do roku szkolnego, czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie, bo to jest nasza odpowiedzialność.
Beata Staszyńska-Hansen, Onno Hansen-Staszyński, polsko-holenderskie małżeństwo pedagogów, filmowców, założyciele Akademii Dynamiczna Tożsamość, trenerzy komunikacji medialnej i realizatorzy programu, o którym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję Wam za przyjście do studia.
Dziękujemy.
I jeszcze wesołych świąt dla rodziców, uczniów i dla Was tu wszystkich.
Wesołych świąt.
Dziękujemy bardzo. Z Państwem się żegnam i do usłyszenia. Wesołych świąt, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.